Ogromnie mi miło powitać Cię w kolejnym odcinku Sztuki Gadania. Ja nazywam się Krzysztof Jakubowski i tym razem zapraszam Cię na rozmowę z Rafałem Staszkiem Welstaszewskim. Porozmawiamy o manipulacjach i jak się przed nimi bronić. Zanim na tę rozmowę, to zapraszam Cię do odwiedzenia strony sztukagadania.pl, ponieważ tam czeka na Ciebie e-book na temat dźwięków namysłu, czyli takich dźwięków i jak się ich pozbyć. Ten e-book bardzo pomaga w pozbyciu się ich, mam na to już sporo dowodów, dlatego zapraszam Cię gorąco do pobrania tego e-booka ze strony sztukagadania.pl, a teraz zapraszam Cię na rozmowę z Rafałem Staszkiem Welstaszewskim. Rafał Staszek Welstaszewski jest gościem tego odcinka Sztuki Gadania. Witaj, Rafale.
Witam, Krzysztofie. Bardzo miło Cię znowu widzieć tutaj i ponownie wystąpić przed Państwem. Bardzo mi miło.
No właśnie, nazwisko Rafała jest poniekąd znane słuchaczom, bo już nagraliśmy mniej więcej 10 odcinków temu rozmowę, która, mówiąc kolokwialnie, okazała się sztosem. Dotarło do mnie wiele pozytywnych opinii i to z różnych środowisk, z różnych miejsc, ludzi, czasami zaskakujących. Ale już wtedy umówiliśmy się na kolejną rozmowę o manipulacji, bo tym Rafał też się zajmuje między innymi. No, przypomnę, że jest wykładowcą Akademii Leona Koźmińskiego, jest szkoleniowcem, konsultantem do spraw strategicznych, ale także zajmuje się manipulacjami w mediach. I o tym chciałbym z Tobą porozmawiać, ale o manipulacjach można by rozmawiać godzinami. Twój wykład jest wielogodzinny i pomyślałem, że na pierwszy rzut byśmy porozmawiali o manipulacjach stosowanych przez polityków w rozmowach w mediach, bo to naszym słuchaczom może się przydać do tego, żeby rozpoznawać manipulacje w rozmowach takich codziennych, które prowadzą na co dzień, a że politycy wydaje mi się, że są tutaj autorytetami, mistrzami, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że politycy się dosyć zgrabnie posługują.
Absolutnie. Na swoich zajęciach bardzo często analizuję pewne wystąpienia polityków, bo widać świetnie w najczystszej formie po prostu te techniki, po to, żeby w ograniczonym zasobie czasu osiągnąć swoje konkretne cele.
Ja się będę wspierał taką książką napisaną przez Artura Schopenhauera, to jest niemiecki filozof. I on napisał taką książkę, która wydaje mi się, że jest, może być Biblią dla polityków. Stawiam, że oni ją znają po prostu na pamięć. Nie tylko dlatego, że jest dosyć krótka, ale też ma w sobie różne takie techniki, które, jak sam zresztą ten autor mówi, to jest sztuka prowadzenia sporów w taki sposób, aby zawsze mieć rację. To mogłoby się przydać nam wszystkim, żeby znać te techniki, żeby je umieć rozpoznawać i się przed nimi bronić. I taki chciałbym, żeby był cel tej naszej rozmowy, ale też tak się zastanawiałem nad tym, czy to są techniki, które również warto wykorzystywać, czy raczej właśnie warto unikać. Jak sądzisz?
To jest bardzo ciekawe pytanie i to jest coś, o czym często myślę. Gdzie jest ta granica między wykorzystaniem etycznym, nieetycznym? Co możemy nazwać, że jest manipulacją, a jeszcze jest perswazją? Na przykład Marek Skała twierdzi, że wszystko, co robimy, jest manipulacją i manipulacja jest drugą najczęstszą rzeczą, którą robimy w życiu zaraz po oddychaniu. No i to jest pewne ekstremum. A jeżeli chodzi o manipulację według Schopenhauera, bo erystyka jest w dużej mierze oparta właśnie na manipulacji, w większości są to techniki, które wykraczają poza argumentację w sensu przekonania, że mój punkt widzenia jest lepszy, tylko wykorzystania pewnych braków po jednej stronie albo ukrycia pewnych braków po drugiej stronie albo bardzo często atakowania drugiej strony w taki sposób, żeby ona nie mogła właściwie konstruować swoich myśli, na przykład straciła równowagę. I warto jest sobie zdawać sprawę, jak często możemy w coś takiego wpaść. Nawet jeżeli ktoś nie stosuje świadomie tych manipulacji, to jesteśmy nimi po prostu otoczeni.
Tylko przypomnę tytuł, bo chyba nie wspomniałem. Ta książka jest pod tytułem Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów. To przejdźmy w takim razie do rzeczy. Jaka według ciebie taka najczęstsza manipulacja jest, którą obserwujesz w przestrzeni publicznej, w dyskusjach publicznych, w rozmowach polityków z dziennikarzami, polityków z politykami?
W moim odczuciu pierwszą techniką manipulacji, której można powiedzieć, to jest wszystko, co jest związane z emocjami. To jest gra na emocjach i tutaj jest bardzo dużo różnych technik, które do tego wchodzą. Ponieważ jeżeli nie stworzymy ładunku emocjonalnego, to ten dyskurs polityczny nie będzie miał znaczenia. Nikt nie będzie się przejmował czymś, co nie wywołuje emocji. I w związku z tym, że politycy mają ograniczony czas na przekonywanie swoich wyborców, ile jesteśmy w stanie słuchać o polityce w końcu, to muszą odwoływać się do emocji. I to jest coś, co zawsze towarzyszyło polityce, zresztą nie tylko polityce. Biznes w dużej mierze opiera się także na tworzeniu emocji. I tak samo ten element możemy zobaczyć w dyskusjach z naszymi bliskimi, czy to partnerami romantycznymi, przyjaciółmi, czy właśnie w pracy i w relacjach tam na przykład z podwładnym menadżerem, wspólnikiem, czy wspólniczką. I wywoływanie emocji jest czymś, co z jednej strony jest właśnie niezbędne. Czyli nie ma emocji, nie dbamy o to. Zapamiętujemy rzeczy, które tworzą emocje. Z drugiej strony nadmierne wywoływanie emocji i przenoszenie dyskursu na emocje powoduje, że nie jesteśmy w stanie dyskutować faktycznie o meritum sprawy, tylko zaczynamy mówić w emocjach i przez emocje, co zakłóca możliwość dojścia do tego, co jest faktycznym punktem sprawy. I teraz politycy są absolutnie mistrzami w grach na emocjach. Ilekroć widzimy dyskurs, w którym ktoś wstaje i zamiast dyskutować faktycznie merytorycznie, będziemy słyszeć coś w stylu będziesz pan wisiał. To jest akurat pierwsza rzecz, która przyszła mi a propos emocji towarzyszących ostatnio u nas.
Całkiem niedawno.
Tak. To jest dokładnie wykorzystanie emocji. I zaraz zaczynamy rozmawiać zamiast o meritum sprawy, to o tym wydarzeniu krótkim, które doprowadziło do tych emocji, a tak naprawdę zakłóca to, odciąga od samego meritum. Ja nawet nie jestem w stanie przypomnieć sobie, o czym była ta dyskusja, w której wyszedł ten problem. I to jest świetny przykład, jak można za pomocą wykreowania emocji odciągnąć uwagę słuchaczy, odciągnąć uwagę rozmówcy od meritum sprawy, które może być dla nas niewygodne i zejść na poziom emocjonalny.
Tak, nawet tutaj będę się posługiwał tą książeczką. Jest taki wybieg pobudzać przeciwnika do gniewu, ponieważ pod wpływem gniewu nie jest w możności wydawania prawidłowych sądów ani zauważania swych racji. Gniew zaś wywołuje się przez przyczepianie się do przeciwnika, traktowanie go niesprawiedliwie i w ogóle niesumiennie. No i to się troszkę też łączy z kolejnym wybiegiem, mianowicie bezczelność. Wydaje mi się, że zwłaszcza jeżeli jesteśmy nieśmiali, a przeciwnik ma tupet, to nawet jeśli jego argumenty zostały odparte, to może twierdzić, że dowiódł swego, właśnie tą swoją bezczelnością.
Dokładnie. Tutaj pojawia się pewna heurystyka myślenia nasza. To jest sposób, jak próbujemy zrozumieć rzeczywistość w prostszy sposób. I bardzo często zamiast mierzyć siłę argumentów, mierzymy argument siły, czyli jak ktoś jest donośny, jak ktoś jest pewny z tego, co mówi, jak jest przekonany o tym, ile jest, czy góruje właśnie w sile na przykład głosu, tego mowy ciała nad swoim przeciwnikiem. I teraz jeżeli widzimy jedną osobę, która jest bardzo pewna swoich przekonań, mówi stanowczo, właśnie może wymówić bezczelnie na przykład, będziemy czuć, że ta osoba jest pewna tego, co mówi i ma bardzo twarde, pewne stanowisko i to nam się podoba. Natomiast osoba, która będzie mówiła w sposób wyważony, blisko centrum, zostanie uznana za słabszą, bo jej argumenty nie są tak wyraziste. W związku z tym wyrazistość argumentów często zastępuje nam to, czy ten argument jest słuszny. Dlatego obserwujemy obecnie polaryzację przestrzeni publicznej, ponieważ nie ma czasu na przyswajanie konkretnych informacji. Do tego jest absurdalna ilość, którą potrzebujemy przyjąć i często nie mamy na to siły, czasu, przestrzeni. I teraz możemy to zastąpić właśnie krystalicznością tego argumentu. Dlatego poglądy skrajne zyskują na poparciu. I teraz wyobraźmy sobie naukowca, który wychodzi na scenę i będzie mówił na przykład o globalnym ociepleniu. I będzie wyrażał stonowany, nie będzie przedstawiał, że coś jest na pewno, ponieważ nauka praktycznie nigdy czegoś takiego nie używa. W nauce mówimy, że z prawdopodobieństwem, to jest najprawdopodobniejszy scenariusz, najpewniej idziemy w tą stronę, ograniczamy to, że mamy ograniczone możliwości. Więc ten przekaz jest rozmyty, nie jest taki silny. A kiedy zmierzymy się z kimś, kto jest bezczelny i będzie mówił po prostu nie, to są bujdy i nie ma to sensu i doprowadzacie do zniszczenia świata i gospodarki, to mamy bardzo silnie brzmiący argument, który nie jest niczym popartym. ale będzie on atrakcyjny, zwłaszcza kiedy właśnie nie mamy przestrzeni, nie mamy miejsca, możemy nie znać się na tym temacie, a poszukujemy prostej odpowiedzi i tu mamy gotową, prostą odpowiedź.
To w takim razie zestawmy takiego polityka, który ma tupet, w rozmowie z takim profesorem, który jest spokojny, wymarzony i próbuje jakoś przekonać tego polityka. To co w takim razie ten profesor może zrobić? Masz jakąś receptę na to, żeby jednak dać radę w tej dyskusji?
To pytanie, nad którym filozofowie myślą tysiące lat i to na stan mojej wiedzy, jeżeli chodzi o przekonywanie kogoś, jest to niezmiennie trudne. W Polsce mamy niewiele przykładów skutecznego przekonywania opinii społecznej do czegoś długotrwałego. Zwykle są to rzeczy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, czyli na przykład 10-letnia kampania i dłuższa, bo tyle potrzeba na zmianę, świadomą zmianę społeczną, bardzo często, a propos zapinania pasów, używania fotelika dla dzieci, zwalniania na przejściach dla pieszych. I doprowadziło to dopiero bardzo konsekwentne wzmacnianie przekazu, silne karanie za nieprzestrzeganie, nagrody w postaci przestrzegania, pokazywania, chwalenia osób, które tego przestrzegają. I tak może wyglądać w takiej przestrzeni. Jeżeli mamy pewną dyskusję, to jest możliwa zmiana przekonań. Jednak trzy elementy są potrzebne w takim modelu MAO, który osobiście ja sobie cenię. Jedna to jest motywacja, czyli chęć do zmiany. I jeżeli nie ma tej motywacji, nie ma chęci do zmiany, to zmiana nie jest możliwa. Czyli jeżeli dyskutujemy z kimś, kto nie jest chętny do zmiany swoich argumentów, zmiana nie jest możliwa. Dlatego występuje tak zwany backfire effect, czyli jeżeli pokażemy komuś, że jego argumenty są złe i się myli, to ta osoba jest bardziej przekonana co do słuszności swojej racji. I w internecie jest całkiem popularny, przynajmniej ja często trafiam na takiego mema, że ktoś w internecie napisał: uważam, że ludzie zmienią zdanie, jeżeli dostaną odpowiednie fakty. Ktoś odpowiada: badania pokazują inaczej, a komentarz autora pierwszego posta jest taki: cóż, dalej uważam to, co uważam. I to świetnie oddaje tą sprawę. Czyli będąc w dyskusji, wchodząc w ogóle w dyskusję, jeżeli nie ma w nas chęci zmiany i wysłuchania drugiej strony zamiast mówienia swojej, to nie będzie tej zmiany. W związku z tym niestety najprawdopodobniej naukowiec mówiący do polityka nie będzie miał żadnej możliwości zmiany. Ale to nie jest jedyna rzecz. Po drugie muszą być abilities i opportunity. Czyli drugie, musimy mieć możliwości do tego, żeby móc przeprowadzić zmianę, którą chcemy. I trzecie, musimy mieć okoliczności. Jeżeli na przykład jesteśmy bardzo zestresowani w danym momencie, bo zmieniamy pracę, rodzi nam się dziecko i słyszymy, że może być redukcja etatów na przykład, to nie jest moment do przeprowadzania zmian. I w takim momencie jest mniej prawdopodobne, że będziemy skłonni w ogóle zmienić zdanie, bo mamy już wystarczająco dużo zmian. W związku z tym zmiana w wyniku dyskusji tak naprawdę bardzo rzadko następuje, ponieważ właśnie może nie być tego pierwszego momentu, czyli chęci do zmiany zdania. Po drugie, możemy nie mieć umiejętności w tym, żeby coś zrobić na przykład w kierunku tego, żeby wprowadzić tą zmianę następnie. Po trzecie, możemy nie być w momencie, w którym jesteśmy w stanie to zrobić. W związku z tym najczęściej dyskusje wyglądają tak też, że dwie strony mówią obok siebie o tym, co chcą powiedzieć, zamiast faktycznie móc prowadzić do pewnej zmiany.
To żeby jeszcze domknąć ten temat emocji, to przeczytam jeszcze jeden wybieg z tej książki Schopenhauera. Kiedy zauważasz, że przeciwnik jest silniejszym od ciebie, przyczepiaj się do niego, bądź z nim obelżywym i gburowatym. I tutaj jeszcze do tego jest wybieg ad hominem, czyli ktoś nam wytyka pewną niekonsekwencję. Na przykład, o taki przykład, że jak możesz mówić o ekologii, skoro całe życie jeździsz starym dieslem? Albo ktoś szuka sprzeczności z czymś, co powiedzieliśmy chwilę wcześniej. Więc to jest też, wydaje mi się, że związane z emocjami.
Tak, to zdecydowanie jest związane z emocjami. Niestety jest bardzo widoczne w obecnych czasach, zwłaszcza na Zachodzie, w postaci negowania osoby, ponieważ na przykład 10-20 lat temu coś powiedziała. I my w Polsce mówimy, przecież tylko krowa nie zmienia zdania. I ktoś może zmienić, ale jest wytykane, że przecież kiedyś uważano inaczej. I teraz jest problem oczywiście, jeżeli na przykład nie ma linii argumentacyjnej. Co spowodowało moją zmianę? I najczęściej wtedy jest domniemanie, no tak, no bo teraz się bardziej opłaca, bo teraz jesteś w rządzie, a nie w opozycji, albo odwrotnie. I stąd wynika zmiana tego, co się mówi. I tutaj taki element, który buduje wartość, to jest wytłumaczenie, dlaczego jesteśmy za tą albo za inną opcją. I wtedy możemy przedstawić swoją linię argumentacyjną, tylko znowu pytanie, czy jest czas? Czy mając 30 sekund na wejście na przykład, jesteśmy w stanie przedstawić linię argumentacyjną? Ja wiem, prowadząc zajęcia, często półtorej godziny jest dla mnie za mało, żeby coś konkretnie omówić. Jak dostaję zajęcia, które mają 20 godzin, to narzekam, co ja mam zrobić 20 godzin. Przecież jak przeliczymy 20 godzin zajęć, to jest 2,5 dnia pracy na etacie. To jest prawie nic. Do tych emocji kojarzy mi się jeszcze, który jest bodaj na ostatniej liście u Schopenhauera, czyli argumentum ad personam, czyli atakowanie osobiste, wycieczki osobiste. Wydaje mi się, że w polskiej przestrzeni publicznej taką najsłynniejszą jest dziadek z Wehrmachtu Tuska. Tak, i wyciąganie rodziny, jakby jaki to ma związek z tym, o czym dyskutujemy, ale tu jest nagle mówienie o tym, że przecież Niemiec się sprzedał i kondominium niemiecko-żydowskie i co byśmy chcieli tam dodać. No i tak samo w kampaniach wyborczych w Stanach Zjednoczonych na przykład. Trump zlecający na Ukrainie poszukiwanie brudów na syna Bidena. Nie na samego Bidena, na syna Bidena, który ma sprawić, że on będzie wyglądał gorzej. I to są na przykład takie wycieczki personalne w stronę rodziny, w stronę naszego ubioru. Zwrócenie na uwagi, że o, widzę, że dzisiaj, Krzysztofie, nie wyglądasz najlepiej, nie przygotowałeś się na to wystąpienie, prawda? I zmniejszanie autorytetu drugiej osoby chociażby. Albo powiązane z adkominem jest wytykanie komuś właśnie. Może to być związane z tym, że umniejszamy czyjeś dokonania, tak? O, tam naukowczyk z ciebie, co możecie wiedzieć o prawdziwym życiu, prawda? No i jak ktoś taki będzie, czy ktoś taki będzie miał później posłów wśród osób? No i niestety, skrajnie często argumentum ad personam, te wycieczki osobiste występują bardzo często w polskim Sejmie, możemy właśnie je słyszeć, kiedy nie jest to a propos meritum, tylko przenosimy na siebie i tutaj bardzo ciężko jest z tym walczyć.
No właśnie, no, tu mi się też przypomina taka rozmowa Tomasza Lisa z Jarosławem Kaczyńskim. Lis się pomylił tam w jakimś fakcie, no i Kaczyński to wykorzystał i powiedział, no pan jest po prostu kompletnie nieprzygotowany do tej rozmowy. To już było pozamiatane, bo powiedzieć dziennikarzowi, że jest nieprzygotowany do rozmowy, no to jest w granicach obelgi nawet. I już widać, że te emocje wzięły górę i już dalsza rozmowa już była przegrana, jeżeli chodzi o Lisa. No właśnie tak się zastanawiam nad tymi rozwiązaniami. Tu znalazłem takie dwa zdania, które by może jakoś można by użyć w takim kontekście, że nie wyprowadzisz mnie z równowagi, bo teraz zajmujemy się tym i tym tematem. Albo choć pańska bezczelność przekracza wszelkie granice, wybaczę to panu i możemy wrócić do tematu. No, coś takiego, żeby to może nazwać, to, że to jest bezczelnością albo to jest przekroczeniem pewnej granicy i w ten sposób może mogłoby to jakoś nam pomóc.
Dokładnie. Jedną z podstawowych technik obrony przed, można porównać to do Harry'ego Pottera, przed czarną magią, jest znajomość czarnej magii, czyli znajomość tych technik i następnie umiejętność ich nazywania. I niestety nie będzie nigdy tak, że rozpoznamy je w 100%, zareagujemy w 100% poprawnie, ale jeżeli uda nam się wyłapać już część, to wytrącimy bardzo mocno broń z rąk drugiej strony. I właśnie słysząc na przykład taki argument, gdybyśmy mieli większą wiedzę jako społeczeństwo i na przykład promowali takie zachowania, to nazywanie czegoś w tym stylu, to jest argumentum ad personam, proszę nie robić wycieczek osobistych, ponieważ one nie prowadzą nas do lepszego zrozumienia tematu. Bardzo chętnie wrócę do dyskusji z panem na temat tematu, którym się zajmowaliśmy, ale nie będę tutaj poruszał kwestii na przykład mojej rodziny, bo nie o tym jest dyskusja. Jeżeli chce pan o tym porozmawiać, to bardzo proszę w kuluarach. I w drugiej, tak naprawdę umiejętność taka rozpoznania, nazwania i zachowania dużego spokoju i klasy powoduje właśnie umniejszenie osoby, która wykonała tą technikę. Więc to jest nie tylko, że ta strona została wytrącona oręż, ale wręcz wygląda gorzej niż przed zastosowaniem. I dlatego to jest jedna z najpotężniejszych rzeczy, które możemy wykorzystać. Bo oczywiście jedną ze standardowych sposobów radzenia sobie będzie, to ja wyciągnę większą broń i uderzę jeszcze mocniej niż ty to wyciągnąłeś i ty zrobiłeś. I a propos tego skojarzyły mi się badania nad czarnym PR-em w kampaniach politycznych właśnie i badania pokazują, że on działa. Dlatego politycy na świecie wyciągają o sobie coraz większe brudy, żeby mieć większego haka na przeciwnika niż oni mają na nas, bo to może przyczynić się do zwycięstwa. W Niemczech przecież kandydatka Zielonych nawet przez moment sprowadziła w sondażach i parę niewielkich błędów, które zostały jej wytknięte z przeszłości, wystarczyły do masowego straty poparcia dla jej partii w ostatnich wyborach.
Przejdźmy do kolejnej bardzo częstej rzeczy, którą obserwuję w rozmowach z politykami, ale też w codziennym życiu, czyli nieodpowiadanie na pytania. Tak jakby nasz rozmówca chciał nas trochę wybić z rytmu, przerwać dyskusję. No bo dlaczego? No być może po prostu odpowiedź by była dla niego niewygodna.
Dokładnie i bardzo często taką taktyką nieodpowiadaniem na pytania też próbujemy umniejszyć rozmówcę na przykład, bo nieodpowiadając na pytanie pokazujemy, że ono nie było ważne. Nie przejmuje się na przykład. Dlaczego Trump w Białym Domu, słysząc pytania, które mu nie pasowały, no chciał pokazać, że nie liczę się z tobą po prostu, tak? I co mi zrobisz? No i to była bardzo skuteczna taktyka, bo mógł wybierać tematy, w których czuł się swobodnie i świetnie to działało. Zresztą Schopenhauer też odnosi się do zadawania pytań. Schopenhauer na przykład podaje używanie pytań, które idą w kierunku tematu, ale nie będą na przykład w ekspertyzie danej osoby, albo bardzo, ja bym mu dał przykład, bardzo pytania z dużymi detalami, o jakiś szczegół. I szczegół można nie znać. Na przykład minister tworzący plany dla służby zdrowia i zostaje zapytanie, to o ile złotych wzrośnie pensja pielęgniarki? I to może być pytanie, które może nie mieć go w głowie. Kto inny jest za odpowiedzialny, nie ma przy sobie finansów, jesteśmy tragiczni w pamiętaniu dat, w pamiętaniu liczb. I w takim momencie warto jest zdawać sobie sprawę, okej, czy to jest pytanie na takim poziomie, że ono powinno być znane, czy niekoniecznie. Mogą być też pytania tendencyjne. Bardzo często je słyszymy dwojakiego rodzaju. Jedno pytanie tendencyjne, które ma naprowadzić nas w jakiś kierunku. Czyli na przykład, więc sugeruje pan, i tutaj podajemy coś, czyli sugeruje pan, że nasze rozwiązanie będzie nieskuteczne. I od razu jest dopowiadanie, co ja chcę tak naprawdę przejawić i przekazać. I w formie pytania brzmi to bardzo lekko. I teraz pytania są przecież też świetną oznaką dobrej komunikacji, bo staramy się zrozumieć, czy dobrze rozumiemy drugą stronę. Ale równie dobrze mogą być wykorzystane w manipulacji, żeby pokierować, jaką stronę chcemy, żeby ta dyskusja poszła. Albo innym rodzajem wykorzystania manipulacji w pytaniach może być pewna wariancja techniki albo-albo. Czyli jesteśmy w domu i słyszymy, może byśmy pojechali do mojej mamusi, albo byś posprzątał w piwnicy. I nagle ograniczamy wybór do tych dwóch, które usłyszeliśmy. Tak, nie myślimy o innej opcji, a przecież jest mnóstwo takich opcji. Taką wisienką na torcie, mistrzostwem tej manipulacji był George Bush po zamachach 11 września. I można sobie wpisać either or fallacy na YouTubie i widać jest, jak on każde wystąpienie kończy stwierdzeniem albo jesteście z nami, albo jesteście z terrorystami. I za każdym razem kończył, dzieląc świat, że albo jesteście terrorystami, albo jesteście z nami, popieracie wojnę w Afganistanie i Iraku. I nie było nagle trzeciej drogi. Nie było drogi, że można zrobić sankcje. Nie było drogi, wydajcie nam Bin Ladena, nie mamy nic do Afganistanu, chodzi nam o gościa, który odpowiadał za to. Tak? Była tylko droga wojna, albo jesteście terrorystami, pociągniemy was do odpowiedzialności. I to było niesamowite, jak to był oczywiście jeden z wybiegów, ale społeczeństwo amerykańskie, które było bardzo przeciwne jednej i drugiej wojnie, w ciągu paru miesięcy stało się absolutnie, nie, przecież my nie wspieramy terroryzmu. Jak to było? Że wszyscy, którzy nie są z nami, wspierają terroryzm od razu. To było mistrzowskie wykorzystanie właśnie tego dylematu albo.
To z tym nieodpowiadaniem na pytania to też jest taki miecz obosieczny, bo jak mówi Schopenhauer, Kiedy przeciwnik nie daje żadnej prostej i określonej odpowiedzi na pytanie lub argument, lecz wyślizguje się przez odpowiedź pośrednią, przez inne pytanie lub przez coś zupełnie nienależące do rzeczy, pragnąc jednocześnie przejść do czego innego, to jest to pewna oznaka, żeśmy trafili na słabą jego stronę. Inaczej, że jest to umyślne zamilczenie z jego strony. Dlatego należy nalegać na ten punkt i nie puszczać przeciwnika z posterunku, nawet wówczas, kiedy sami jeszcze nie spostrzegamy, na czym polega ta słaba strona, którejśmy dotknęli. No, czyli to się może obrócić też przeciwko takiej osobie, która rozmydla ten temat.
Dokładnie. I tutaj akurat bym powiedział, że Schopenhauer ma rację. Jeżeli widzimy, że ktoś unika odpowiedzi, to trzeba to nazwać, że widzę, że unikasz odpowiedzi, zależy mi na tym. Jeżeli na przykład rozmawiamy w przestrzeni prywatnej, w politycznej, jest to temat, który, obok którego nie możemy przejść i go rozmydlić. Potrzebujemy usłyszeć jasne deklaracje albo usłyszeć, nie mogę obecnie powiedzieć jasnych deklaracji. I osobiście tutaj jestem zdania, że taka czysta, klarowna komunikacja bardzo by pomogła nam w zrozumieniu świata po prostu. Czysty komunikat sprawia, że nie ma tego... tej mgły wojny, jakbym to nazwał, która powoduje, że widzimy kontury, ale nie do końca wiemy, o czym rozmawiamy i rozmawiamy przez pryzmat emocji i tak dalej, a tutaj mielibyśmy jaśniej ten punkt postawiony.
No, politycy są mistrzami w nieodpowiadaniu na pytanie. Dziennikarze sobie różnie z tym radzą, ale na przykład sobie radzą w ten sposób, że albo zadają pytanie do skutku ileś tam razy, ale to no, nie zawsze przynosi skutek, bo za każdym razem mówią trochę co innego, ale i tak nie odpowiadają na to pytanie. No, albo rzeczywiście nazywają to po imieniu. No, zmiana tematu panu nie pomoże. Publiczność doskonale pamięta, o jakiej kwestii mówimy.
To jest z jednej i z drugiej strony może działać wtedy taka technika zdartej płyty. Tak? Ja uparcie mówię, że masz mi odpowiedzieć, z druga strona uparcie milczy i to jest trochę szachmat wtedy. Zawsze przecież dziennikarz nie chce, żeby gość wyszedł z programu i zakończył program na przykład.
Co byś do tego jeszcze dodał?
W kontekście pytań przypomniała mi się technika uogólnienia. I ona jest pierwszą techniką, która występuje u Schopenhauera w trochę innej formie. Jednak uogólnienie, jeżeli chodzi o pytanie, jeżeli dostajemy pewną konkretną, w absurdalnej formie, widzieliśmy to u Mateusza Morawieckiego, który 2 minuty nie odpowiadał na pytanie o cenę masła, o cenę chleba, jakoś tak to było, prawda? I to było uogólnienie w absurdalnej formie, że próbujemy nie odpowiedzieć na pytanie i albo myślę też, że mógł sobie stać przypomnieć i zagadać, aż sobie przypomni, a nie był w stanie. Ale zamiast odpowiedzieć na coś, co może być nam niewygodne, czyli dostajemy to pytanie o pewien szczegół, możemy zacząć opowiadać o ogólnej formie. Czyli dostajemy to pytanie o... Na przykład dostajemy pytanie o Polski Ład, jak wypadną dobrze zarabiający właściciele jednoosobowych firm na przykład, a tutaj dostajemy odpowiedź. To przyczyni się do tego, że większość Polaków odniesie korzyści majątkowe i coś takiego. I mamy piękne uogólnienie, które dobrze brzmi, wyciągnięte z kontekstu brzmi super, chociaż nie jest tak naprawdę odpowiedzią na pytanie. Albo możemy w ten sam sposób, że to jest... To są pojedyncze przypadki, jeżeli spojrzymy na sprawę szerzej i mamy wtedy wyciągnięcie tak naprawdę znowu tego ogólnego kontekstu. Natomiast to, co Schopenhauer jeszcze uważa za wartościową technikę uogólnienia, to jest sprowadzenie argumentu drugiej strony, uogólnienie go. Czyli zamiast konkretnego momentu na przykład, gdzie dana technika, dana rzecz się sprawdza, to podciągnięcie to do ogółu. Takim przykładem politycznym może być na przykład dyskusja a propos postanowień Trybunału Europejskiego, gdzie mówimy, że proszę, tutaj jest wyrok Trybunału, że działamy niezgodnie z prawem unijnym i dostaniemy w odpowiedzi, czyli uważasz, że tamto jest ważniejsze niż my, albo wręcz, czyli uważasz, że polska niepodległość nie jest istotna. Tak? I mamy kompletne uogólnienie, w ogóle wyciągnięcie tu wręcz z arsenału naszej dyskusji. To jest doprowadzenie do absurdu, czyli argumentum ad absurdum w ogóle, czyli najbardziej wyrazista forma tego argumentu, gdzie przestajemy tak naprawdę dyskutować o temacie, czyli na przykład nałożenia kary ze względu na elektrownię w Turowie, i przeciągamy to na niepodległość Polski i niezależność jej, co nie jest z tym powiązane. Tu jest odpowiedzialność za to, co robimy, to jest pojedyncza sprawa i o tym dyskutujemy, a tu wchodzimy właśnie na to bardzo wysoki poziom uogólnienia i dyskusja przenosi się na zupełnie inne tematy i zapominamy o tym, od czego wyszliśmy.
To mi się z kolei kojarzy jeszcze jednym wybiegiem Schopenhauera. Wprawić przeciwnika w kłopot i zbić go ze sztychu przez nagromadzenie bezsensownych słów. Zasadza się to na tym, że ludzie, gdy coś słyszą, przywykli sądzić, iż pod wyrazami ukrywa się jakaś myśl. No wcale tak nie musi być, prawda?
Dokładnie. I to, co mi się z tym kojarzy, to jest jeszcze pewna forma etykietowania. Bardzo często popularnym naszym błędem poznawczym jest etykietowanie. Na przykład poszliśmy raz do restauracji, nie smakowało nam i co? Etykieta zła restauracja. Mimo, że tak naprawdę zjedliśmy na przykład tam jedno danie i niekoniecznie ona musi być zła. W polityce bardzo często też widzimy, że zaczynamy zalewać kogoś różnymi etykietami, na przykład w kontekście nie dba pan o służbę zdrowia, nie dba pan o lekarzy, nie dba o pielęgniarki i coś tam i to brzmi niesamowicie, bardzo agresywnie, pełno etykiet, właśnie to niedbanie na przykład. A tak naprawdę to jest tylko ocena. To jest zresztą bardzo częsty problem. Nie umiemy rozróżniać dobrze, co jest oceną, a co jest faktem. Stwierdzenie na przykład nie dba pan o lekarzy jest interpretowane jako fakt. Tak, on nie dba o lekarzy, a tak naprawdę nie dostaliśmy żadnego potwierdzenia, czy to jest rzeczywistość, czy nie. I właśnie nadawanie takich etykiet jest potężną też techniką wykorzystywaną. Tak samo u nas w pracy, w rodzinie. Ile z was usłyszało, jesteś zdolny, ale leniwy. I co? Ja się przekonałem, że jestem leniwy. A mimo, że wracałem ze szkoły do domu, siadałem pierwsze co do lekcji, na dwój wychodziłem dopiero jak wszystkie lekcje były gotowe.
No tak, czyli dogmatyzm. Jest to szalenie męczące dla naszych rozmówców, jeżeli mylimy naszą opinię z faktami. Myślę, że tych wybiegów omówiliśmy całkiem sporo, ale gdybyś miał na koniec dać jeszcze taką, jak to się mówi, wiśniówkę na torcie, to co by to było, dokładając do tych manipulacji w codziennych rozmowach?
Coś, co uważam, że warto jest zwrócić uwagę, nie tylko jeżeli chodzi o manipulacje, jest to, że biologia stworzyła nas, żebyśmy bardziej zwracali uwagę na negatywne informacje. Ponieważ w przyszłości negatywna informacja miała uchronić nas od śmierci, a pozytywna co najwyżej mogłaby poprawić nam jakość życia. A przede wszystkim bazowaliśmy na tym, żeby tego życia nie stracić. W związku z czym badania na przykład pokazują, pewne badanie analizujące, czy okładka pisma w Wielkiej Brytanii była negatywna, pozytywna czy neutralna, pokazała, że pozytywne sprzedawały się prawie dwa razy gorzej niż negatywne. I teraz dlaczego możemy mieć tyle negatywnych informacji w mediach? Dlaczego politycy dyskutują o negatywnych rzeczach? Ponieważ my zwracamy na to większą uwagę. I trzeba zdawać sobie sprawę, że jak słyszymy nawet rozmowę, że babcie narzekają na to, co ich boli, no to właśnie dlatego, że zwracamy większą uwagę na negatywne, bo one mają nas uchronić. I taka świadomość, żeby kontrolować się, ile w nas jest negatywności, jak często mówimy coś, że coś nie wyjdzie, że się nie uda, że są znowu opóźnienia i tak dalej, to jest właśnie spowodowane zwracaniem większej uwagi na negatywność. Jeżeli ktoś z Państwa słuchaczy byłby zainteresowany, polecam wejść na stronę Gapminder, gdzie można wykonać parę testów wiedzy na temat, jak funkcjonuje świat, jak wygląda świat. Pytania, które tam są, zawsze są wybrane tak, że przeciętnie ludzie odpowiadają na nie gorzej niż małpy, czyli gorzej niż losowy wybór. I można zobaczyć, jak często nasza wiedza zwykle jest taka, że świat myślimy, że wygląda gorzej niż w rzeczywistości jest. Były kiedyś pytania a propos, ile osób może korzystać z prądu, ile lat dziewczynki chodzą do szkoły w krajach. I okazuje się, że ten świat wygląda lepiej niż myślimy, ale przez to, że w mediach słyszymy przede wszystkim o negatywnych rzeczach, bo my bardziej zwracamy na nie uwagę, często może to do nas nie trafić.
No tak, a otaczanie się takimi negatywnymi wiadomościami no może mieć dosyć poważne skutki dla nas i dla naszej psychiki. I o tym, jak manipulują nas media, to co powiedziałeś o tej okładce, to jest, myślę, że temat na oddzielne spotkanie. Być może namówię cię za jakiś czas na spotkanie, jak media nami manipulują i jak się przed tym może bronić, bo wiem, że to jest też temat twoich wykładów.
Tak, tak. Prowadzę zajęcia z manipulacji w mediach, to mój przedmiot do wyboru i chyba ulubiony przedmiot do prowadzenia razem z komunikacją. I jest to, uważam, szalenie ważne, żebyśmy lepiej rozumieli rzeczywistość, bo dla mnie lepsze zrozumienie rzeczywistości pozwala na lepsze porozumiewanie się, na to, żebyśmy poprawili swoją sztukę gadania.
Że świat lepiej wygląda, niż nam się wydaje, tym optymistycznym akcentem bardzo ci dziękuję za to spotkanie, za kolejne mądre spostrzeżenia. Zachęcam do posłuchania tej poprzedniej rozmowy, tam rozmawialiśmy o tym, jak być dobrym, znakomitym nauczycielem, wykładowcą, warsztatowcem, szkoleniowcem. Polecam tę rozmowę, no i mam nadzieję, że usłyszymy się w kolejnej za jakiś czas.
Także mam taką nadzieję. Cudownego wieczoru dla ciebie, Krzysztofie, i także dla państwa.
Dziękuję ci za wysłuchanie tego odcinka. Gorąco zachęcam cię do wejścia na stronę sztukagadania.pl, ponieważ tam czeka na ciebie bezpłatny e-book na temat dźwięków namysłu. Jeśli chcesz popracować nad płynnością swojej mowy, to ten e-book bardzo ci w tym pomoże. Gorąco zachęcam również do wsparcia audycji w serwisie Patronite. Wchodząc na stronę patronite.pl/Jakubowski, bardzo mi pomożesz w tworzeniu tej audycji nawet drobnymi, maleńkimi cegiełkami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam cię serdecznie, Krzysztof Jakubowski.